Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Niespełna 13 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dzień dobry. Witam i zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj porozmawiamy o prawie, ale tym prawie nie, o które kłócą się politycy, czyli nie o uznaniu wyborów, ich nieuznaniu, o konstytucyjności czy niekonstytucyjności danej Izby, ale porozmawiamy o tym prawie, które dotyka nas niemal codziennie albo jest związane bezpośrednio z naszym takim codziennym życiem. Moim i Państwa gościem jest dr Maciej Fingas z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, karnista, adwokat. Witam Pana.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, cechy dobrego prawa. Spójność, jasność, zrozumiałość, stabilność, powszechność obowiązywania musi być zgodne z konstytucją, z prawami człowieka. Musi być możliwe do zrealizowania, proporcjonalne, sprawiedliwe. Czy nasze prawo spełnia te warunki?
No niestety, panie redaktorze, trudno powiedzieć jakby tak krótko, że
tak, ja bym oczekiwał takiej odpowiedzi, może się doczekamy tego momentu.
Wszyscy na to liczymy. Oczywiście ustawodawca w różnym stopniu stara się zapewnić to. Natomiast jakby, żeby była szansa na to, żeby te kryteria, które pan redaktor wymienił, rzeczywiście zostały zrealizowane, na co wszyscy czekamy, to niezbędne jest przede wszystkim, żeby ustawodawca był racjonalny we wszystkich swoich działaniach i opierał się przede wszystkim o racjonalne przesłanki, dokonując zmian w prawie, bo nasze prawo jakby charakteryzuje się tym, że rzeczywiście jest nieustannie zmieniane. Często pod wpływem jakby takiej pozornej potrzeby chwili, często pod wpływem emocji, często pod wpływem jakby takiej potrzeby wykazania się przez polityków, że coś na jakimś odcinku robią. Tymczasem jakby tutaj recepta jest nieco prostsza. Przede wszystkim trzeba opierać się o dane empiryczne oraz głos środowiska naukowego oraz praktyków specjalizujących się w danej dziedzinie.
To porozmawiamy w takim razie o tym prawie, które nas obowiązuje każdego dnia, kiedy wyjeżdżamy samochodem na ulicę, rowerem, a nawet hulajnogą, prawo o ruchu drogowym. No i jego zaostrzanie. Ja jako kierowca mam wrażenie, że nieustające zmiany powodują to, że coraz wyższe są mandaty, coraz wyższe są sankcje, coraz więcej grozi kierowcy za złamanie danego przepisu. Czy też pan takie wrażenie?
Niewątpliwie tak. Dwie rzeczy, na które możemy jakby od razu jakby tutaj jako punkt wyjścia zwrócić uwagę, to nasze przestępstwa komunikacyjne charakteryzują się nadmierną punitywnością. Czyli jakby porównując jakby systemowo jakby do innych części jakby kodeksu karnego, przestępczość komunikacyjna jest traktowana bardzo surowo przez polskiego ustawodawcę, więc jakby to jest jakby jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Druga rzecz to jest jakby pewien taki jakby rozdźwięk pomiędzy jakby tą taką jakby dostępną statystyką jakby za ostatnie ćwierćwiecze, a działaniami ustawodawcy w tym zakresie. Bo oczywiście wszyscy na co dzień obserwujemy różnego rodzaju takie bulwersujące zdarzenia, po których jakby ciężko nam się czasem otrząsnąć, jak słuchamy o różnych dramatycznych historiach.
A jeszcze jak je zobaczymy w internecie, czy w programach telewizyjnych, to rzeczywiście wtedy to dokładnie uderzenie emocji jest olbrzymie.
Dokładnie. Na ostatnie dwa dni 15 osób zabitych na polskich drogach. I rzeczywiście jakby taki pierwszy wniosek, który się nasuwa, i często jakby pierwszy jakby taki wniosek odbiorcy jest taki, być może coś z tym prawem jest nie tak, skoro ludzie giną. Natomiast jakby jest druga strona medalu. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać także o tym, że ta przestępczość komunikacyjna bardzo mocno zmalała w trakcie naszych ostatnich 20 lat. I tutaj patrząc na te statystyki nawet za 10 ostatnich lat, jakby liczba osób, które zginęły na polskich drogach, 3200 ponad w 2014 roku, a ostatnie, znaczy 2023-2024 rok, to są jakby liczby rzędu niecałe 1900 osób. To jest oczywiście dużo.
Olbrzymi spadek.
To są jakby ogromne jakby skala jakby tragedii ludzkiej. Natomiast skala tego spadku z perspektywy statystycznej jest bardzo duża. Więc jakbyśmy mieli jakby teraz sobie zwizualizować te dwie krzywe, czyli jakby wzrost punitywności prawa i jakby ta krzywa statystyczna, no to widzimy,
to tutaj
że
jest rozjazd. Tak,
jest
to
rozjazd. Jest no i tak, rozjazd. Tak być chyba nie powinno.
Panie doktorze, jest pan kierowcą, jeździ pan samochodem, ja też od lat za kierownicą i mam wrażenie, że Polacy jeżdżą coraz spokojniej, coraz lepiej, coraz bezpieczniej. I mniej jest tych wariatów na drodze. A jednak cały czas mamy wrażenie, że jeśli jest taki, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jeśli trafi się taki wariat na drodze i oby nie, ale jeśli zdarzają się takie wypadki, że ktoś ginie z powodu takiego kierowcy, to często to, o czym pan mówi, nie sprawdza się w wymiarze kary. Mamy wrażenie, że ta kara jest za mała, nieadekwatna do tego czynu, który został dokonany.
Znaczy, to jest jakby generalny problem związany jakby z postrzeganiem jakby działań wymiaru sprawiedliwości. I to zresztą wiąże się bardzo mocno z populizmem penalnym, że on rośnie jakby bardzo mocno w tych krajach, w których jakby jest niższe jakby takie poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość. Natomiast mam wrażenie, że jakby nasza percepcja jest też jakby mocno zaburzona, bo jakby czerpiemy wiedzę tak naprawdę na temat przestępczości komunikacyjnej, często jakby z takich informacji medialnych, które jakby są siłą rzeczy skrótowe, mają jakby w krótkim czasie przedstawić jakby pewien uproszczony jakby przebieg zdarzeń. I populizm penalny charakteryzuje się tym, że jakby utożsamiamy się z ofiarami, jakby, a nie widzimy jakby tak naprawdę tego sprawcy jako człowieka. Przestępstwa komunikacyjne często popełniają zwykli ludzie, tacy jak ja, jak pan, jakby często spiesząc się, bardzo rzadko tak naprawdę biorąc udział w nielegalnych wyścigach, prawda? To jest jakby problem jakby znacznie mniejszy. I muszę powiedzieć, że jak się zobaczy tego zwykłego człowieka, który też płacze na sali rozpraw, trzęsie się ze strachu i boi się tych, nie wiem, 5, 6, 7 lat pozbawienia wolności, to ta percepcja może się trochę zmienić. I warto zwrócić uwagę, że na przykład najbezpieczniejsze drogi w Europie, drogi szwedzkie, nie zostały zbudowane w oparciu o surowe kary. Tam za przestępstwa komunikacyjne te kary są jakby znacznie niższe niż u nas i nikt nie ma takiego poczucia, że kogoś trzeba wysłać jakby na bardzo wiele lat jakby od siatki. Zwłaszcza, że więzienie jakby nie czyni ludzi lepszymi. Tak naprawdę więzienie jest pewnym ultima ratio i pewną ostatecznością, więc ja byłbym taki bardzo ostrożny w tym, żeby jakby w sposób generalny stwierdzić, że kary orzekane przez sądy są zbyt łagodne. Wolałbym jakby rozmawiać o ewentualnie konkretnych przypadkach, gdzie oczywiście sąd może się pomylić.
No to mamy konkretny przypadek, o którym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, sprawę Froga. Tu na szczęście nikt nie zginął, ale no, wszyscy widzieliśmy te filmiki pędzące samochód przez ulicę wielkiego miasta. Z prędkością zdecydowanie przekraczającą zdrowy rozsądek, to mało powiedziane.
Dokładnie. I to jest jakby właśnie taki doskonały jakby przykład tego, jakby jak my przy pomocy prawa karnego możemy reagować na pewne nowe zjawiska. Bo rzeczywiście ustawodawca niemiecki w 2017 roku zdecydował się jakby wprowadzić jakby do swojego systemu prawa karnego materialnego jakby takie nowe przestępstwo polegające właśnie na udziale w nielegalnym wyścigu. Myślę, że być może nasz ustawodawca trochę się inspiruje jakby w tej chwili jakby częściowo jakby tymi rozwiązaniami.
Tutaj wejdę w słowo, bo Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów zwiększający bezpieczeństwo ruchu drogowego i właśnie jest tam mowa o karach dla osób, które biorą udział w nielegalnych wyścigach czy rajdach odbywających się na drogach.
Mm-hmm. Dokładnie tak. I jakby temat Froga jakby rzeczywiście w tym kontekście jest jakby taki bardzo ciekawy, bo Frog został uniewinniony od zarzutu sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. I oczywiście, żeby nie zanudzać słuchaczy tym, jakby jakie muszą być spełnione przesłanki katastrofy, ograniczę się tylko do stwierdzenia, że no... musiałoby rzeczywiście dojść do tego, że w którymś momencie jego rajdu ta katastrofa była bardzo bliska i że wiele osób mogłoby w niej ucierpieć, prawda? Biegły, który badał tą sprawę, pokazał, że doszło do ogromnej ilości jakby poszczególnych jakby naruszeń, rażących naruszeń oczywiście bezpieczeństwa w ruchu. I sąd jakby uniewinniając jakby tam Froga też podkreślał to, że jakby to nie jest aprobata dla tego typu działań, natomiast jakby jest być może pewna luka w polskim ustawodawstwie, żeby takie abstrakcyjne niebezpieczeństwo przy bezwypadkowej jeździe, bo Frog jest też świetnym kierowcą, te filmiki też robią ogromne wrażenie, jakby jeżeli chodzi o jego umiejętności, prawda? Przy tej bezwypadkowej jeździe, żeby rzeczywiście ukarać, prawda? Bo suma poważnych wykroczeń nie jest po prostu sprowadzeniem niebezpieczeństwa katastrofy.
W wypadku, gdyby to prawo, które jeszcze nie weszło, ale zacznie obowiązywać, obowiązywało w sprawie Froga, no tutaj by nie było żadnych wątpliwości, tak?
Tak, tak. Wtedy jakby sąd nie miałby najmniejszego kłopotu, żeby go skazać. Tylko pytanie, ilu takich Frogów rzeczywiście jest, że my musimy zmieniać jakby nasz system prawa karnego, prawda? I tu jest, panie redaktorze, problem, że czego ja bym oczekiwał od ustawodawcy, to że w uzasadnieniu jakby tego projektu ustawy ja zobaczę dane empiryczne. Jakby ile jest tego typu zdarzeń, czy my rzeczywiście musimy jakby, powinniśmy dokonać drobnej korekty w przepisach, prawda? Czy też rzeczywiście potrzebujemy nowych typów czynów zabronionych i zaostrzenia globalnego jakby tej represji za przestępstwa komunikacyjne.
Panie doktorze, kończąc ten temat, pytanie o mandaty, które są w Polsce bardzo wysokie.
Bolesne pytanie, tak.
Bardzo wysokie. Czemu tak jest? Czy nie da się tego zrobić w inny sposób? Na przykład Finlandia, która rozwiązuje to stopniując wysokość danej kary finansowej od zasobności portfela danego kierowcy, który został złapany na złamanie przepisów.
No, Muszę powiedzieć, że te przykłady skandynawskie jakby wracają do nas jakby nieprzypadkowo. Rzeczywiście wydaje się, że tam to takie systemowe podejście na różnych odcinkach jest znacznie lepiej przemyślane, bo taki automatyzm jakby orzekania w postępowaniu wykroczeniowym grzywien prowadzi nas jakby do pewnego niebezpieczeństwa polegającego na tym, że dla osoby zamożnej liczą się tylko punkty karne. Dla osoby niezamożnej jakby ta grzywna może być bardzo bolesna, a wiemy też, że jakby ten poziom grzywny za chociażby spowodowanie jakby niebezpieczeństwa jakby wzrósł aż do 30 tysięcy jakby nawet w postępowaniu wykroczeniowym, prawda? Więc no, oczywiście w postępowaniu mandatowym jakby, to jest jakby limitowane jakby cały
no tak,
czas.
A tu mamy też sprawę chociażby powtórnego popełnienia tego samego czynu i to już te mandaty są naprawdę bolesne.
I to pokazuje właśnie jakby tą taką naszą dużą punitywność. Jakby tutaj jakby prawa
zwracamy
wykroczeniowego...
do tego samego,
znowu do tego
wracamy.
Tak? Wydaje mi się, że to nie tędy droga zupełnie. I bardzo mi się podobała też kiedyś wypowiedź eksperta ze Szwecji, który mówił, że jakby im zależy na tym, żeby pomóc kierowcom, nie karać ich. Mają na przykład bardzo dużo fotoradarów, ale one jakby są uruchamiane losowo, jakby po pierwsze. Po drugie, one nie służą interesowi fiskalnemu państwa w ogóle, w żadnym jakby zakresie. Mają tylko przypominać o tym, żeby jechać jakby zgodnie z przepisami i pamiętać o tym, że jak jedziemy 30 na godzinę, to pieszy ma 90% szans przeżycia.
O tym pamiętajmy, a ja niestety cały czas mam wrażenie, że te mandaty służą właśnie polityce fiskalnej państwa. Nie wiem, jak pan doktor.
No, niestety mój pogląd jest troszkę zbieżny z poglądem pana redaktora. Z przykrością to stwierdzam.
Tu postawmy kropkę. Na razie zostawiamy prawo o ruchu drogowym. Porozmawiamy o innych paragrafach, które też są ciekawe może w ten sposób. To już za krótką chwilę. Teraz na zegarach 27 minut po godzinie 18.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Niespełna 28 minut pozostało do godziny 19. W studiu dr Maciej Finga z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, karnista, adwokat. Rozmawiamy o prawie wyjątkowych i takich dość ciekawych przypadkach. Rozmawialiśmy o ruchu drogowym, rozmawialiśmy o prawie ruchu drogowym. Teraz porozmawiamy o mowie nienawiści. Na przykładzie, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w zeszłym tygodniu odbył się proces odwoławczy w sprawie Wojciecha o pseudonim Jaszczur i Marcina o pseudonim Ludwiczek, których sąd niższej instancji skazał w grudniu ubiegłego roku za przestępstwa dotyczące mowy nienawiści. To stosunkowo nowe przepisy obowiązujące w naszym prawie. Artykuł 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. Panie doktorze, rzadko się zdarzają takie sprawy.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że jakby te przestępstwa dotyczące mowy nienawiści to są takie z jednej strony przestępstwa pospolite, ale w których mamy jeszcze dodatkowy jakby ten ładunek społecznej szkodliwości ze względu na to, że pojawiło się tak naprawdę jakby pewne kryterium dyskryminacyjne ze względu na przynależność polityczną, płciową, niepełnosprawność czy powiedzmy ze względu na płeć. I to jest jakby pewien znak czasów. Z jednej strony to, że przestępstwa, które czasem w kodeksie karnym jakby funkcjonowały już jakby dłużej, jakby teraz częściej jakby są eksplorowane przez organy ścigania. Z drugiej strony rzeczywiście jakby ten świat przenoszący się jakby trochę jakby do tej rzeczywistości wirtualnej nacechowany jest w dużym stopniu jakby taką zwiększoną jakby taką agresją
ładunkiem
w komunikacji.
Emocji,
ładunkiem
tak.
Emocji. To, dokładnie. Może jakby bardziej jakby jest to odpowiednie słowo. Natomiast jest też trochę tak, że nie jest to takie zupełnie proste, żeby ścigać te przestępstwa dotyczące mowy nienawiści. Z tego względu,
sporo
że...
Sporo warunków musi być spełnionych. Tutaj jedno, które mnie zastanawia, to jest i tak dalej, od razu do myślenia, to jest publicznie. Kto publicznie. Mhm. I to jest w obydwu paragrafach, bo mamy jeszcze artykuł 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególne osoby, to o czym pan doktor mówił. Więc ten warunek jest podstawowy, rozumiem. Tak?
Znaczy, to jest warunek podstawowy, ale i nieuchronny. Z tego względu, że trudno mi sobie wyobrazić jakby w demokratycznym społeczeństwie, żebyśmy kogoś przy pomocy sankcji karnej zmuszali do zmiany poglądów. No, ktoś może mieć poglądy jakby dla nas jakby nieakceptowalne, często szokujące, prymitywne, ale też wolność słowa, która jakby odgrywa ogromne znaczenie jakby w naszym jakby systemie tak naprawdę europejskim, jakby ma na tyle duże znaczenie, że prawo karne powinno wkraczać dopiero tam, kiedy rzeczywiście w sposób publiczny tego typu poglądy są prezentowane. I to jest jakby jeden oczywiście wątek. Drugi wątek jest też taki, że no w pewnym zakresie musimy też wyznaczyć linię demarkacyjną pomiędzy takimi klasycznymi przestępstwami jakby popełnianymi w związku z mową nienawiści, a takimi przestępstwami, które wiążą się z różnego rodzaju takim zaostrzeniem dyskursu publicznego i zaostrzeniem też w ogóle jakby języka komunikacji międzyludzkiej. I tutaj w grę wchodzą jakby takie proste przestępstwa jak zniesławienie i zniewaga, które mają się bardzo dobrze.
I bardzo często są używane te paragrafy, jeśli chodzi chociażby o polityków. Tutaj o mowie nienawiści nie spotkałem się, a szukałem dokładnie. Chyba takiego procesu jeszcze nie było.
No mieliśmy kilka lat temu jakby sprawę zresztą gdańską, gdzie pani poseł Agnieszka Pomaska spotkała się z takim no, bardzo ostrym sformułowaniem z drugiej strony jakby tego dyskursu politycznego.
I to sformułowanie było też, że tak powiem, opublikowane w internecie.
Dokładnie, dokładnie. To był wpis, który miał być rzekomo spontaniczny, oczywiście nie był, natomiast to był wpis odnoszący się do tego, że trzeba to coś złapać i ogolić na łyso. Prokuratura nie chciała zająć się tą sprawą. To te postępowania jakby z zawiadomienia o przestępstwie pełnomocnika pani poseł Pomaski jakby były, tam była konsekwentna odmowa wszczęcia jakby tych postępowań. Jednak z uwagi na to, że udało im się jakby skutecznie zaskarżyć to do sądu, to otworzyło im to drogę do wniesienia subsydiarnego, tak zwanego subsydiarnego aktu oskarżenia, gdzie pokrzywdzony samodzielnie jakby niejako w miejsce prokuratury jakby ściga przestępstwo i oni właśnie chcieli jakby, oskarżali jakby panią Kołakowską jakby o czyn polegający na podżeganiu do przemocy ze względu na przynależność polityczną. I to się nie utrzymało w sądzie. Pani Kołakowska została skazana najzwyczajniej w świecie za znieważenie, czyli że chciała po prostu jakby obrazić po prostu panią Pomaskę, przyrównując ją do kobiet, które w okresie wojennym tam dopuszczały się różnych form, powiedzmy, kolaboracji.
I były za to karane tak przez państwo podziemne najczęściej.
Dokładnie. I sąd powiedział, że po prostu było to znieważenie. Natomiast jakby no, trudno było uznać, że jednocześnie pani posłanka Kołakowska rzeczywiście jakby wzywała do tego typu przemocy wobec pani Pomaski. No, oczywiście można było się tam wokół tego spierać, ale sąd jakby uznał, że w tych okolicznościach doszło po prostu do znieważenia.
Czy podsumowując, te przepisy mówiące o mowie nienawiści, czy one są dobrze sformułowane? Czy one będą pełnić swoją rolę? No bo jak gdyby dużo przykładów tego nie mamy.
Wydaje mi się, że one są całkiem nieźle jakby napisane. Można by się zastanawiać nad tym i to sugerował parę lat temu, jeśli pamięć mnie nie myli, Rzecznik Praw Obywatelskich, że należałoby wprowadzić jakby bardziej konsekwentne kryteria dyskryminacyjne, bo w poszczególnych przepisach jakby one się różnią, nie wiadomo do końca dlaczego. Natomiast no, proszę pamiętać też o tym, że to są bardzo jednak skrajne zachowania. Jeżeli ktoś propaguje ustrój faszystowski, albo jeżeli ktoś jakby wzywa faktycznie do przemocy, realnie wzywa do przemocy, to to działa. Po zabójstwie pana prezydenta Adamowicza rzeczywiście organy ścigania też dokonywały zatrzymań i tam te postępowania karne się toczyły pod kątem właśnie tego typu przestępstw. Więc ogólnie rzecz biorąc jakby nie dziwi mnie to, że tego nie będzie dużo, bo to jest margines, jeżeli chodzi też jakby o charakter tych przestępstw, prawda? Natomiast byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu tezy, że w jakiś sposób trzeba byłoby je uelastycznić, bo trzeba pamiętać o tym, że jednak jakby prawo karne jakby to jest pewnego rodzaju ultima ratio, ono wkracza jakby tam, kiedy jest to rzeczywiście bezwzględnie konieczne, co jak wiemy jakby zdarza się w przypadku jakby takich drastycznych form naruszania wolności słowa.
Jak choćby te ostatnie w przypadku Wojciecha O. i Marcina O.
A no właśnie. Dzisiaj z tego, z doniesień medialnych wynika, że został też przedłużony jak areszt tymczasowy dla obu panów przez Sąd Warszawski w takim dużym śledztwie, które prowadzi prokuratura i tam zdaje się chyba dojdzie do pewnego podsumowania ich działalności za ostatnie lata.
Bo to jest, punktów tam było dużo.
Myślę, że ta liczba zarzutów po drobiazgowej analizie działalności publicznej obu panów jakby może być faktycznie całkiem obszerna. Natomiast jakieś poszczególne wycinki ich działalności jakby były już jakby oceniane przez sądy karne. Nasz sąd apelacyjny ostatnio utrzymał faktycznie jakby wyrok skazujący obu panów na karę ograniczenia wolności poprzez obowiązek wykonywania prac społecznych. To się też wiązało z tym, że sąd apelacyjny nie rozważał w ogóle zaostrzenia kary z tego względu, że tam była tylko apelacja jakby pochodząca od obrońcy oskarżonych. Więc w takiej sytuacji sąd apelacyjny nie może też w żaden sposób pogorszyć jakby sytuacji oskarżonych. No, sąd okręgowy uznał, że ta kara ograniczenia wolności jakby jest odpowiednia.
No a co się będzie działo w Warszawie? To jeszcze zobaczymy.
A no właśnie.
Tu stawiamy kropkę już po krótkiej przerwie, po fleszu europejskim, który przedstawi Robert Silski. Porozmawiamy o planowanej zmianie prawa we Włoszech. Nie skupimy się tylko na Polsce, tam też czasami zdarzają się ciekawe aspekty, ciekawe rzeczy, które warto omówić.
Flesz europejski.
Jest porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Unią w sprawie ceł. To efekt spotkania prezydenta Donalda Trumpa z szefową Komisji Europejskiej. Według Ursuli von der Leyen porozumienie zapewni stabilność przedsiębiorcom po obu stronach Atlantyku. Stawka generalna to 15%, do tego inwestycje, które pójdą na zakupy w Stanach Zjednoczonych. W gruncie rzeczy europejski rynek liczący 140 milionów ludzi jest otwarty. To dobra umowa, dodała przewodnicząca komisji. Zadowolony jest też prezydent Donald Trump, który podkreślił, że skala porozumienia jest bez precedensu. Polskie granice są bezpieczne, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podczas odprawy ze służbami podkreślił, że szczelność granic sięga 98%. Jednocześnie zaznaczył, że służby będą reagować na działania, które utrudniają pracę służbom. 7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami. Funkcjonariusze wyrywkowo zatrzymują i sprawdzają wytypowane pojazdy. Kontrole są prowadzone w 52 miejscach na granicy z Niemcami i w 13 z Litwą. Co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych na skutek nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Z powodu nalotów na obwód zaporoski zginęło 16 osób, a na obwód dniepropietrowski 4. Według lokalnych władz celem ataku na obwód zaporoski był zakład karny. Zniszczone zostały również znajdujące się w pobliżu domy prywatne. Amerykański prezydent deklaruje, że nie jest już zainteresowany rozmowami z Władimirem Putinem. Donald Trump skraca też swoje ultimatum dla Moskwy, której w połowie miesiąca dał 50 dni na doprowadzenie do wstrzymania ognia na Ukrainie. Rozmowa niezbyt mnie już interesuje, zapewnił amerykański przywódca, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, czy konsultacja z Władimirem Putinem może przynieść przełom w sprawie wojny na Ukrainie. Donald Trump jest w Szkocji. To prywatna wizyta, ale ma elementy polityczne. Prezydent rozmawiał m.in. z szefami rządów w Londynie oraz Edynburgu. W Gruzji rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Agile Spirit 2025 pod auspicjami NATO. Manewry odbywają się w Gruzji i Turcji. W ceremonii inaugurującej wzięli udział przedstawiciele gruzińskich sił zbrojnych, atasze wojskowi, przedstawiciele NATO, amerykańskiej ambasady i misji monitorującej Unii Europejskiej. Na ćwiczenia przyjechali żołnierze Narodowej Armii Mołdawii. W szkoleniu biorą udział również żołnierze z Bułgarii, Niemiec, Litwy, Polski, Rumunii, Turcji i Ukrainy, a także ze Stanów Zjednoczonych. Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Po zakończonej misji Ignis oraz tygodniowym pobycie w ośrodku Agencji Kosmicznej, gdzie wracał do pełnej sprawności, wylądował na warszawskim Okęciu. Astronautę przywitał tłum ludzi, którzy bili brawa i gratulowali udanej misji. Sławosz Uznański-Wiśniewski mówił, że chce inspirować innych, zwłaszcza młodych ludzi.
Mamy tam swój adres, którym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a tak naprawdę to jest dopiero początek. To są nasze ambicje, które możemy dzisiaj zademonstrować. Natomiast mam nadzieję, że 5 lat od dzisiaj będziemy patrzeć na nasz sektor, który będzie wiódł technologie kosmiczne w Europie.
Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim po generale Mirosławie Hermaszewskim Polakiem, który poleciał w kosmos. Jest także pierwszym Polakiem, który przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiedziała, że od października wprowadzi zakaz emisji reklam politycznych na swoich platformach na terenie Unii Europejskiej. Decyzja jest reakcją na nowe przepisy dotyczące przejrzystości i targetowania reklam politycznych, które firma określiła jako niewykonalne. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie transparentności kampanii politycznych w internecie, jednak według Mety w obecnym kształcie są zbyt skomplikowane, aby można było je efektywnie wdrożyć.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
13 minut pozostało do godziny 19. Dr Maciej Finga z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest gościem audycji. Panie doktorze, zacytuję teraz komunikat Polskiej Agencji Prasowej. Przełomowy krok w kierunku zwalczania przemocy ze względu na płeć. Włoski Senat w lipcu tego roku jednogłośnie przyjął projekt ustawy wprowadzającej do kodeksu karnego nowe odrębne przestępstwo – zabójstwo kobiety. Feminicido. Inicjatywa ta teraz trafi do Izby Deputowanych w celu ostatecznego zatwierdzenia, a przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności dla sprawców tego czynu. Sporo kontrowersji tutaj wzbudza, nie w samych Włoszech, co ciekawe, ale wśród europejskich prawników ta zmiana. Dlaczego tak się dzieje? Bo tutaj wygląda na to, że będziemy mieli osobną karę, inną zupełnie dla osoby, która popełnia to przestępstwo zabójstwa kobiety z przyczyn tutaj zawodu miłosnego. Dużo jest tam tych paragrafów, przypadków podanych, a zupełnie inną, jeśli to byłaby, powiedzmy, nie wiem, zbrodnia w afekcie. Mhm.
Myślę, panie redaktorze, tak. Niewątpliwie Włosi zmagają się faktycznie z pewnym problemem zabójstw młodych kobiet. Tych zdarzeń w ostatnim czasie mieli dużo. I rzeczą ciekawą jest, jak szykowałem się do naszej audycji i czytałem jakby trochę o tych uwarunkowaniach, które towarzyszą tym zmianom włoskim, rzeczą ciekawą jest to, że ta inicjatywa ustawodawcza jest tak naprawdę bardzo szeroko popierana i jest to tak naprawdę jeden z takich najbardziej popieranych pomysłów rządu pani premier Meloni, tak. Prawda? To pokazuje, że w mojej ocenie populizm penalny ma się jednak całkiem dobrze, bo populizm penalny to jest taka polityka karna, która opiera się o emocje, która opiera się o kształtowanie prawa karnego jakby w oderwaniu jakby od rzeczywistych potrzeb zmian. I oczywiście jakby w żaden sposób nie możemy zanegować potrzeby badania zjawiska przestępczości wobec kobiet. I
tak samo jak nie możemy zanegować badania przestępczości wobec mężczyzn.
Dokładnie, prawda? I teraz jakby przedmiotowe traktowanie kobiet być może w jakimś stopniu we Włoszech jest większym problemem, prawda, niż w innych państwach
europejskich.
Czyli tu
mamy uwarunkowania kulturowe, tak? Męskie przewodzenie rodzinie.
Na to wygląda. Natomiast powiem szczerze, że trudno mi pogodzić się, bo jakby, czy inaczej, budzi to moje duże zdziwienie, że wprowadza się taką sankcję bezwzględnie oznaczoną, jakby polegającą na takim niejako zautomatyzowanym dożywociu dla sprawców tego typu przestępstw. To jest oczywiście póki co projekt, jakby to jest cały czas jakby proces legislacyjny. Natomiast sam pomysł budzi moje kontrowersje. Dlaczego? Dlatego, bo jednak sankcja bezwzględnie oznaczona jakby z perspektywy takiego naszego rozumienia prawa karnego jest jakby niezgodna z konstytucją, jest nieproporcjonalna.
To tutaj wejdę w słowo, panie doktorze, musimy wyjaśnić tą sankcję. To znaczy, że sędzia, orzekając karę, jeśli zostanie udowodnione to zabójstwo kobiety, które prawdopodobnie zostanie wprowadzone do prawa włoskiego, nie może orzec kary niższej niż
Niższe niż dożywocie, prawda? I to powoduje, że tak naprawdę nie ma sądowego wymiaru kary. Jakby sędzia jakby zostaje jakby pozbawiony tak naprawdę instrumentu jakby takiego określania w sposób racjonalny kary w oparciu o indywidualne okoliczności poszczególnego zdarzenia, chociażby wiek sprawcy. Jakby powszechnym standardem jakby europejskim jest to, że my
Czy historię jego.
Jego historię, prawda? Jakby skąd się jakby wzięły te wielkie emocje, prawda? No jest oczywiste, że to są paskudne czyny. I to jakby...
Wymagające surowej kary. I też raczej pewnie nie krótszej niż te 21 lat.
Właśnie, nikt nie ma co do tego wątpliwości. I nawet kilka miesięcy temu we Włoszech była taka sprawa, która zakończyła się dożywociem jakby, co pokazuje, że sądy mają instrumenty, żeby to dożywocie orzec w przypadku tego typu przestępstw. No bo to o dożywocie jakby we włoskim jakby kodeksie karnym za zabójstwo już było. Stąd też jakby pytanie, czy wprowadzenie jakby takiego odrębnego typu przestępstwa faktycznie służy czemuś innemu niż rzeczywiście stworzeniu takiego wrażenia, że politycy próbują jakby tą rzeczywistość zmienić jakby przy pomocy właśnie prawa karnego i tej takiej, no jak to się określa, prewencji ogólnej, czyli odstraszaniu.
To nie jest takie trochę uchylenie drzwi do tego, żeby stworzyć osobne kategorie. No tutaj oczywiście fantazjuję, ale na przykład no, zabójstwo osoby odmiennej orientacji seksualnej.
No właśnie, jakby różnicowanie kategorii pokrzywdzonych jakby w kontekście zabójstwa, które zawsze jest okrutnym czynem i nacechowanym w zasadzie najwyższą jakby taką społeczną szkodliwością, jest takim działaniem, które no, musi budzić kontrowersje i stawiać znaki zapytania co do racjonalności tego typu działań. Pamiętam, że swego czasu u nas kilkanaście lat temu była dyskusja o tym, czy w przypadku części tych kwalifikowanych zabójstw nie wprowadzić jakby takiego ograniczenia dla sądu, że może orzec tylko karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocia. I uznaliśmy, że tego typu rozwiązanie jakby stanowi właśnie tą sankcję oznaczoną, która nie mieści się tak naprawdę jakby w naszym porządku konstytucyjnym, z tego względu, że odrywa się zupełnie od indywidualizacji kary i jest czymś zupełnie niepotrzebnym też tak naprawdę.
To jest jeden aspekt, o którym mówi pan doktor. A co z równością wobec prawa?
Równość wobec prawa. No, niewątpliwie jest też trochę tak, że tego typu zmiany mogą być odczytywane jako jakby takie właśnie zaburzenie tej równości, prawda? Też jest taka europejska agencja, to jest Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn. I ja zajrzałem sobie do takiego raportu tej agencji sprzed 4 lat dotyczącej właśnie jakby tych zabójstw kobiet we Włoszech. I tam też wcale nie było żadnych takich rekomendacji, że to prawo karne jest jakby niewystarczające, że trzeba wprowadzić. Jakby były rekomendacje dotyczące tego, że trzeba bardzo uważnie śledzić jakby to od strony statystycznej i jakby wyodrębniać te zabójstwa kobiet, żeby widzieć to jakby w tej statystyce, na ile to jest problem i na ile trzeba jakby szukać jakichś takich dróg jakby no, przeciwdziałania tego typu zjawiskom.
Prawda? I to nie tylko wysokością kary czy zmianą prawa, ale tutaj mamy też inne drogi, bo mamy chociażby profilaktykę, no, może nie profilaktykę, ale bardziej edukację w tym kierunku.
No to jest jakby, trochę mam wrażenie, jakby wracamy teraz, zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do punktu wyjścia, bo rozmawialiśmy kilkanaście minut temu o przestępczości komunikacyjnej i dochodzimy do wniosku, że jakby no, prawo karne nie jest takim instrumentem, które z dnia na dzień pozwoli nam zmienić rzeczywistość społeczną, bo zaostrzymy kary. To jest jakby taki prymitywny sposób myślenia o prawie karnym niestety. W naszym jakby piśmiennictwie jakby uznaje się, że jakby takie założenie, że kara będzie miała ten odstraszający jakby efekt i im kary będą surowsze, tym będzie to skuteczniejsze, to się po prostu nie potwierdziło. Jakby ta teza została sfalsyfikowana i wręcz przeciwnie, zbyt surowe kary prowadzą do tego, że no, tak naprawdę poszanowanie dla prawa i dla wymiaru sprawiedliwości tak naprawdę będzie słabnąć. W związku z powyższym, no, z pewnym zdziwieniem jakby trochę przyjmuję jakby tą inicjatywę legislacyjną we Włoszech.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Oby to zdziwienie prawników było rzadkie, jeśli chodzi o zmiany prawa w Polsce. Żeby to było bardziej takie pozytywne zaskoczenie, że idziemy w dobrą stronę. I tego byśmy sobie chyba życzyli.
Byłoby wspaniale, panie redaktorze.
Doktor Maciej Finga z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, karnista, adwokat, był moim i państwa gościem. Michał Pacześniak, bardzo dziękuję za uczestnictwo w audycji Położę Polska Europa. Zapraszam za tydzień, a audycję realizował Dominik Lewicki.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.